Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Już za kwadrans, godzina piąta, Łukasz Jankowski, witam ponownie w Popołudniu Wnet. Oczywiście zagrał zespół Guns N' Roses, to każdy, chociaż trochę w swoim życiu liznął rock'n'rolla, od razu mógł usłyszeć, bo to jest jednak zespół legendarny, a my przejdziemy do spraw równie istotnych i równie ważnych jak muzyka, czyli do gospodarki. W studio Zbigniew Sobolewski, przedsiębiorca, a przy okazji także spółdzielca mediów Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed sekundą w tym studio był wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiedzialny za politykę, za rynek pracy, za politykę również po części migracyjną. Podkreślał, że nie widzi potrzeby, aby jakiś wzmożony napływ był pracowników z innych krajów do Polski, że to, co przyjęliśmy, to w zasadzie więcej i na łatwiejszych warunkach do Polski przyjeżdżać nie powinno. Pan jako osoba, która prowadzi biznes, z taką opinią się zgodzić, jednak oczekiwałby lekkiego poluzowania polityki migracyjnej.
Ja w tym zakresie bym się zgodził z panem ministrem, że nie powinniśmy nazbyt, bym to, jak pan redaktor powiedział, luzować tej polityki. Natomiast takim oczekiwanym, przynajmniej wydaje mi się, sprawą byłoby, żeby więcej naszych rodaków, którzy tam wyjechali, gdzieś za granicę wracało. To byłoby, i jak również może, gdybyśmy w końcu zaczęli bardziej intensywnie ściągać, czy też ściągnąć naszych rodaków, którzy kiedyś nie z własnej woli wyjechali. Mam tu na myśli daleki wschód, głównie Kazachstan, jeśli można nazwać dalekim.
Pytanie, czy w handlu, bo to jest ta dziedzina gospodarki, w której pan jest bardzo mocno zaangażowany, tutaj najsilniej się odczuwało brak rąk do pracy, braki kadrowe. To jest tak, że polska gospodarka mogłaby sobie na dłuższą metę poradzić bez przybyszów zza wschodniej granicy?
No myślę, że trudno by było, ale tak jak poziom w tej chwili jest tego napływu, szczególnie z Ukrainy, to jest dobry i wydaje mi się, że ani nie trzeba ograniczać, ani też mocno zwiększać. I jest pewna obawa, że część, prawda, tych przybyszów z Ukrainy, szczególnie jakichś fachowców, którzy jakby w naszej gospodarce się jeszcze wyedukowali, żeby nam nie odpłynęli na zachód. To jest jakieś zagrożenie. Także zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale na dzień dzisiejszy jest w miarę stabilna sytuacja w tym zakresie.
Chociaż pewnie trudno o tym mówić otwarcie, ale jako przedsiębiorca czuje pan presję pracowników.
Tak, i to bardzo, powiem ja tutaj, gdybym miał przyjemność ewentualnie delikatnie polemizować z panem ministrem, to bym zwrócił uwagę na takich kilka, bym powiedział, rozwiązań, które w mojej ocenie wymagają rozwagi i ewentualnie weryfikacji. Ja jestem jak najbardziej za polską polityką prorodzinną i, prawda, i tym wszystkim, który niesie 500+ i w ogóle na 100%. Tyle tylko, że czasami też można się doszukać pewnych rozwiązań, które w mojej ocenie są nie do końca trafne. Na przykład takie zjawisko jak urlop od urlopu.
Rozwiniemy temat.
No więc, szanowni państwo, więc w odniesieniu do tego urlopu, od urlopu, to nawet w banksterce nie ma odsetek od odsetek. Jest, prawda, należność główna, odsetki i odsetki karne ewentualnie. Natomiast w naszej rzeczywistości gospodarczej, w sprawie pracy, jeśli na przykład jakaś pani zajdzie w ciążę, co daj Boże, dla dobra naszej ojczyzny i będziemy się mogli spodziewać nowego obywatela, to przeważnie następnego dnia albo za trzy dni idzie na chorobowe. Kiedy to dawniej to było postrzegane jako stan wysokiej zdrowotności organizmu kobiety. Dzisiaj utarło się, że prawda idzie od razu na chorobę, więc do porodu 9 miesięcy choruje, później rok urlopu macierzyńskiego i ja jestem jak najbardziej za. Tyle tylko, że po tym roku, jeśli nie bierze wychowawczego, przychodzi do pracodawcy i na przykład chce odejść przeważnie, to no dobrze, no pewnie, że pracodawca jest niezbyt zadowolony, bo chciałbym, prawda, żeby zatrzymywać tych pracowników, którzy kiedyś tam pracowali, no ale musi się przychylić do prośby tej pani, ale jednocześnie jest zobligowany do zapłaty praktycznie trzymiesięcznych poborów.
I to wszystko
także
jest...
wydaje mi się, no i ja jeszcze wcześniej te 33 dni, prawda, musiał też płacić z własnego. Także dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to bardzo, bardzo poważne obciążenie. Bardzo poważne.
Również ZUS to jest ten temat, który się pojawia w niemalże każdej rozmowie z przedsiębiorcą, czy to dużym, czy tym całkiem malutkim, że obowiązek płacenia ryczałtowego ZUS-u w tym roku to już będzie ponad 1300 zł co miesiąc, że to zabija polską
szczególnie
gospodarkę.
Szczególnie tą początkującą i małą przedsiębiorczość.
Tak, to jest rzecz do zmiany takiej rewolucyjnej, pana
może
zdaniem?
Rewolucyjnej może nie, ale wydaje mi się, że w tym zakresie winniśmy tu uwzględnić jakby umocowanie się tego przedsiębiorcy na rynku i prawda, później tak, ale w pierwszej fazie to jest, co prawda są teraz te możliwości, że można, ustawodawca tam przewidział, do końca nawet już tego nie znam w szczegółach, ale są pewne ulgi, natomiast w naszej rzeczywistości tej praktycznie to jest trochę trudne z uwagi na to, że prawda, niektórzy z kolei wykorzystują to do, prawda, no, te ulgi, później zmieniają firmę, zmieniają no, i znów kolejne ulgi, także jest to trudne, ale to zjawisko urlopu od urlopu, czy też na przykład takie inne jeszcze rozwiązanie, że przedsiębiorca zatrudnia pracownika, wcześniej mu robi na własny koszt badania lekarskie, ten pracownik następnego dnia przychodzi do pracy, dobrze, jakby się troszeczkę edukuje w tym, co ma w perspektywie robić i następnego dnia już nie przychodzi, bo rezygnuje z tego i przedsiębiorca musi, w zasadzie jest zobligowany do zapłaty jemu jeszcze dwóch dni, gdyż za sam jeden dzień pobytu w firmie należy mu się dwa dni urlopu.
A handel w niedzielę? Od tego roku trzy niedziele wolne od handlu, jedna niedziela w miesiącu handlowa, oczywiście poza tymi niedzielami, które wypadają przed świętami Wielkiej Nocy i dwoma niedzielami w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia, tak to całe dnie, całe niedziele wolne trzy razy w miesiącu, jak to odczuł polski handel?
Myślę, że troszeczkę jednak, szczególnie w tych średnich przedsiębiorców, nastąpił spadek, sam jestem tego przykładem, ale z punktu widzenia dobra wspólnego, czyli pracowników naszej gospodarki również i handlu, to ten ja, gdybym bezpośrednio miał wpływ, to postulowałbym o ograniczenie na maksa tego handlu. Wydaje mi się, że przeciętny Kowalski w Niemczech ma nieporównywalną siłę nabywczą. On zdoła te swoje pieniążki wydatkować w przeciągu tygodnia tego pracującego. W niedzielę niech odpoczywa to raz, a drugi raz niech się zajmie rodziną, zajmie się, prawda, jakimiś potrzebami duchowymi, żeby miał czas na spokojnie. Handel wystarczy w tygodniu.
Ale pracy. Finansowo, bo to jest argument, który jest ostatnio bardzo mocno podnoszony przed wszelkimi nowelizacjami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Ale finansowo dla kogo?
Dla przedsiębiorców, dla małych i średnich handlowców.
Myślę, że akurat mali i średni, generalnie szczególnie średni tracą na tym wolnym, ale to nie jest najważniejszy argument.
No, ale ten argument, że wielkie sieci robią duże promocje w sobotę i zgarniają znaczną część.
One i tak zgarniają i w mojej ocenie polski handel, szczególnie tej średni, jest, prawda, na bardzo poważnej równi pochyłej i dzisiaj w zasadzie następuje dominacja sieci zachodnich I problem tego handlu polskiego jest bardzo ważki, ale jeszcze ważniejszy jest problem polskiej wytwórczości. To związany zaraz... z tą koncentracją handlu w rękach niepolskiego kapitału.
To jeszcze tego, żebyśmy mieli jasny sygnał dla tych średnich, często polskich handlowców, którzy często pracują pod własną marką, nie biorą franczyzy, tylko budują swoją własną rozpoznawalność i nazwę swojej firmy. Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę przyspiesza zyski dla dużego zagranicznego handlu.
Myślę, że tak, a ja byłbym bardziej, prawda, w tym zakresie restrykcyjny, żeby jednak w zasadzie prawie cały handel zamknąć w niedzielę, również i ten mniejszy, pomimo wszystko, pomimo ewentualnych niekorzystnych wyników ekonomicznych średniej i małej przedsiębiorczości. Natomiast uważam, że państwo polskie winno zastanowić się nad pewnymi innymi rozwiązaniami, chociażby z zakresu koncentracji, UOKiK czy inne instytucje są do tego powołane i w mojej ocenie nigdy nie wykonywały swoich zadań. Ja tu może nie jestem w pełni poinformowany i nadal niestety nie wykonują.
Ministerstwo Rolnictwa przeprowadziło dwa razy projekt, raz uchwalony, drugi raz znowelizowany, o możliwości wstawiania przez rolnika swoich produktów do sklepów. Czy pan w swojej działalności handlowej już korzysta z takich możliwości, żeby na półki pana sklepów trafiały produkty i te nieprzetworzone, i te już przetworzone od rolników?
One cały czas były, tak jak mówię, są. To jakby nie potrzeba było w odpowiednich jakichś rozwiązań prawnych ze strony rolników, ze strony ministerstwa. Natomiast pewnie troszkę to wspomaga polskie rolnictwo, ale problem całej polskiej gospodarki żywnościowej jest dosyć złożony i trudny i na kształt i potencję polskiego rolnictwa i w ogóle gospodarki żywnościowej, ono jakby z trzech segmentów się składa. Pierwsze to jest rolnictwo stricte, czyli wytwórczość na poziomie produkcji rolnej, czyli rolnik, następnie przetwórstwo i handel. I żeby ten problem w jakimś stopniu rozwiązać, to nie tylko kwestia rolnictwa jako takiego, kwestia handlu, znaczy kwestia przetwórstwa, ale najważniejszy jest problem handlu. W mojej ocenie stąd było przed chwilą słowo takie, które wrzuciłem, że nie tylko problem handlu, ale problem wytwórczości, szczególnie tej mniejszej. Jakie ma mniejszy producent rolny, czy też przetwórca, możliwość wprowadzenia swego towaru do sieci? No. Raz, że wolumen nie ten nade wszystko, drugi raz, no, opłaty różnego typu, różne bariery, które nie pozwalają nigdy na wprowadzenie tego.
Często się spotkają, można się spotkać z takimi opiniami, że nie tylko bariery prawne, ale także niechęć dużych sieci do wprowadzania mniejszych wytwórców, którzy duże sieci wolą sprzedawać pod własną marką niż jakąkolwiek nową na swoje półki przyjąć.
No właśnie, także to jest, znaczy wydaje mi się, że bardzo trudna sytuacja jest dla polskiej wytwórczości, zresztą i polskiego handlu. Dzisiaj jadąc tutaj z Siedlec do państwa, spojrzałem na lewo przed Kałuszynem, gdzie jest nowe, uruchamiane obecnie chyba centrum logistyczne takiej firmy, nie będę wymieniał, z Odry, proszę pana, gdzie podobnoż, tak słyszałem opinię, no nie jestem, nie mam pewności w tym zakresie, że jedno z największych w Europie, gdzie tam będzie 1500 ludzi pracować, w tym 300 wózkowych, i to towar głównie nie z Polski, żeby było jasne.
No i pytanie, czy to jest miejsce dla rządu jakkolwiek, czy to nie powinny czyste prawa rynku tutaj działać, dzielić i rządzić, czy jednak...
Prawa rynku to nie jest panaceum na dobro. Prawa rynku są, i one, ale one nigdy wszystkiego nie załatwiają. Jeszcze jest pewna rola, tak jak pan powiedział, dla rządzących, ale jeszcze większa rola, i to od nich głównie zależy, czyli od nas, od świadomości ekonomicznej, konsumenckiej, że na przykład ja teraz ostatnio nawet uczestniczyłem w trzech takich tam, prawda, uroczystościach, i później jakieś były poczęstunki, jakaś kawa, jakieś, no, prawda, no, i na każdy z nich, i ta ludzie prawicy, bym powiedział, tam byli w 99%, i nikt na to nie zwraca uwagi, nikt nie widział w tym problemu, że tam w zasadzie na każdej tym była śmietanka firmy Zaodry. Jeśli my w Polsce, że nie mamy możliwości, nie mamy takiej wiedzy technicznej, technologii, żeby produkować jakieś tam samochody takie czy inne, no ale śmietankę, polskie krowy mamy, mleczarnie mamy znamienite, ale konsumujemy to z zachodu. I proste, jeśli na tym odcinku nie zmienimy swego sposobu postępowania, to moja teza jest taka, w dłuższej perspektywie nie mamy szans na tym bardzo trudnym rynku obecnych czasów, na rynku globalnym. Stąd, co powiedziałem przed chwilą, jeszcze raz się powtórzę, że podstawową sprawą to jest kwestia świadomości ekonomicznej, konsumenckiej każdego obywatela.
Którą trzeba budować i którą może także budować rząd poprzez swoje akcje edukacyjne. Jakbyśmy mieli podsumować ponad trzy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dużo, szczególnie ostatnio, rząd mówi o przedsiębiorcach, były i 100 zmian dla firm, była też konstytucja dla biznesu, wiele się o tym mówi, powstał nawet specjalny urząd, rzecznik do spraw małych i średnich przedsiębiorców. Jak pan w swojej działalności ekonomicznej odczuwa te wszystkie dobrodziejstwa rządu?
Powiem tak, generalnie oceniam rządy Prawa Sprawiedliwości, tak zwane dobre zmiany, bardzo pozytywnie. Ale to jest bardzo długi proces i pewne działania, jeśli chodzi o sferę gospodarczą, na odcinku tych większych polskich firm, czyli reprywatyzacja i te duże firmy, te tak zwane konie pociągowe, jakby powolutku się regenerują. Jakbyśmy tutaj naprawdę mamy poważne dosyć, prawda, już pierwsze sukcesy. Natomiast na odcinku tych małych i średnich to jeszcze bardzo dużo pracy i wydaje mi się, że ja stawiam nawet tezę taką, że sytuacja tych małych i średnich przedsiębiorców jest w mojej ocenie trudniejsza w chwili obecnej niż wcześniej. To nie jest tak, że to nagle się, prawda, coś tam przy pomocy czarodziejskiej różdżki zmieni. Nawet te niektóre działania rządu są dobre, ale to wcale nie oznacza, że efekt jest natychmiastowy. W mojej ocenie jeszcze pewnych rozwiązań trzeba, no chociażby to powiedziałem w odniesieniu do prawa pracy, żeby, prawda, no nie tylko dzisiaj kodeks pracy obowiązuje szczególnie w odniesieniu do tych małych i średnich przedsiębiorców, ale myślę, że może i większych, ale małych i średnich tylko jedną stronę, to pracodawca musi się, prawda, stosować do kodeksu pracy, natomiast ponieważ mamy, jak pan już tu wcześniej rozmawiał, rynek
pracownika. Prawda,
pracownika, to pracownik odchodzi, mówi, że szef, to nie przychodzę, no i nie przychodzi. No, jak już nie ma zgody, to ma L4. Jak nawet nasze służby, a szczególnie ciała nauczycielskie, prawda, korzysta z tej formy protestu, no to jest coś tu nie gra, że tak powiem.
Też zawsze można uciec na L4, nie od dziś, ale być może dobrze, że nie ma tego straszaka net. Na pewno dobrze, że nie ma tego straszaka bezrobocia, że pracownik nie musi żyć w lęku, że jeżeli...
Nie, oczywiście.
Jeżeli tutaj nie znajdzie pracy, to już nigdzie, tylko że może się swobodnie poruszać bez jakiegoś strachu, że zostanie bez pracy czasami na długie miesiące.
Podzielam, ale jednocześnie, prawda, nie możemy przedobrzyć całkowicie w drugą stronę. To obydwie strony, przedsiębiorcy też swoim działaniem niejednokrotnie dali wyraz, prawda, no niegodnego postępowania, żeby była jasność.
To mamy kodeks pracy, a coś jeszcze, jakieś życzenia od rządu, bo rok wyborczy, to rząd bardziej łaskawy.
Nie, no coś tutaj, prawda, rząd musi postępować racjonalnie. I to nie jest złota rybka, żeby wykonywał wszystkie życzenia. Owszem, rząd musi, prawda, wsłuchiwać się w potrzeby społeczeństwa, w potrzeby gospodarki, zarówno na poziomie dnia dzisiejszego, ale głównie na perspektywie długookresowej. I pewne rozwiązania, nawet które już zostały podjęte dzisiaj, może nie daje efektów. Miejmy nadzieję, że one z czasem przyniosą efekty. Także specjalnie żadnych życzeń nie mam takich, prawda, na poziomie złotej rybki.
Obniżenie podatków, nie? Zmniejszenie ZUS-u?
Znaczy, w kwestii obniżenia podatków to ja uważam, że niekoniecznie. Większym problemem jest, to nie problem nie jest podatku, tylko problem zysku. Podstawy do opodatkowania, żeby przedsiębiorca miał od czego odprowadzić ten podatek. A nie, bo coś z tego, że ten podatek będzie niski, jak małe przedsiębiorstwo nie będzie miał zysku. No to...
No chociaż płacimy podatki przynajmniej osoby prawne i od zysku. Zbigniew Sobolewski, przedsiębiorca, także i handlowiec przede wszystkim, spółdzielca i handlowiec.
Tak, wytwórca jednocześnie, także wytwórca. Troszkę. Właśnie w tym roku, szanowni państwo, panie redaktorze, z jednym problemem się zetknęliśmy, co to chyba nikt w Polsce się z tym bardzo nie ma świadomości. Na przykład w moim dziedzinie był totalny brak opakowań szklanych.
I tutaj za nie mówiłem, bo nie wiem, jak to skomentować.
Szczególnie mam tu na myśli słoików do przetwórstwa owocowo-warzywnego. W zasadzie posiłkujemy się importem Ukrainy, Białorusi, Litwy. Polsce w zasadzie nie ma produkcji.
Hutę szkła. Jest to,
znaczy, huty szkła nie są, prawda, już jakby... No,
no to, ale skoro, skoro trzeba sprowadzać, to... Może warto założyć, może ktoś z radiosłuchaczy ma akurat kilka milionów złotych na zbyciu i trochę
może
wolnego
kilkadziesiąt,
czasu. Może
kilkadziesiąt, kilkaset.
Albo kilkaset milionów złotych na zbyciu i trochę wolnego czasu i założy fabrykę słoików
zwykłych słoików.
I butelek.
Nie warszawskich.
Nie, zwykłych słoików do...
Szklanek.
I szklanek do dżemów. Zbigniew Sobolewski, przedsiębiorca i spółdzielca Mediów Net, był gościem popołudnia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
My mamy godzinę 17.06. Już tu zaglądał Janusz Korwin-Mikke. To oznacza, że zdradziłem, kto będzie następnym gościem, ale zanim nastąpi rozmowa, jednym z liderów nowej antyunijnej koalicji, która się szykuje do wyborów do Europarlamentu, posłuchajmy Często Graja, czyli piosenki specjalnie wybranej dla państwa przez Tomasza Wranowskiego.
Częstograj. Radia Wnet.